Storybox przedstawia książkę Katarzyny Redmerskiej Zacisze. Czyta Joanna Gajur. Rozdział pierwszy. Przez delikatną fakturę firanki przebijały do pokoju promienie kwietniowego słońca. Odbijały się od lustra toaletki, tworząc na ścianie dziwaczne wzory z jasnych, drgających punkcików. Julia przyglądała się im dłuższą chwilę. Obudziła się jakiś czas temu, ale nie mogła zmobilizować się do wstania. W nocy źle spała. Myśli gorączkowo kłębiły się wokół jednej osoby, byłego narzeczonego. Od kiedy wczoraj późnym popołudniem odebrała telefon od Marcina, nie mogła sobie znaleźć miejsca. Czuła dziwny niepokój, jakby nagle coś, a raczej ktoś, zburzył jej poukładany dotąd świat. Głupie babsko z ciebie, mruknęła pod nosem, zła na samą siebie. Wreszcie usiadła na łóżku, podciągnęła kolana pod brodę i otoczyła nogi rękami. Długie, kasztanowe loki opadły jej na twarz, ruchem głowy odrzuciła je na ramiona. Wpatrzona nadal w migoczące punkciki na ścianie, kolejny raz analizowała to, co się wydarzyło. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, telefon Marcina nie powinien jej dziwić. Umarła jego matka, osoba, którą dobrze znała i z którą zawsze się rozumiała. Nic w tym zatem dziwnego, że zadzwoniła, by ją o tym poinformować. Podczas rozmowy odniosła wrażenie, że jest skrępowany, jakby bał się, czy w ogóle będzie chciała z nim rozmawiać. Witaj, Julio. Dzwonię, bo... Nie wiem, czy już wiesz. Głos mu drżał. Wczoraj zmarła mama. Wiem. Dzwoniła do mnie pani Adela. Julia czuła, jak łzy podchodzą jej pod powieki. Zamrugała, aby je powstrzymać. Tak mi przykro. Przyjmij ode mnie najszczersze wyrazy współczucia. Bardzo lubiłam panią Wandę. Dodała po chwili.
Ona ciebie również. Nigdy mi nie wybaczyła.
Nastąpiła krępująca cisza. Julia z jednej strony chciała zakończyć tę rozmowę, a z drugiej odczuwała nieodpartą pokusę, aby trwała ona jak najdłużej.
Jesteś tam, Julka?
Jestem.
Ja też nie mogę sobie darować tego, co między nami zaszło.
Jak sobie radzisz? Zapytała, zmieniając ten niebezpieczny temat.
Nad wyraz dobrze. Wiesz, mama miała swoje lata, ponadto chorowała. Podświadomie liczyłem się z taką możliwością. Przyjedziesz na pogrzeb?
Zabrzmiało to bardziej jak stwierdzenie niż pytanie. Oczywiście, jak możesz w ogóle o to pytać?
Cieszę się.
Znowu milczenie. Julia nerwowo przygryzła wargę.
To w takim razie do zobaczenia.
Nie mogła dłużej znieść tej ciszy.
Do zobaczenia. Julka?
Tak?
Nie. Już nic. Do widzenia.
Rozłączył się. Na wspomnienie rozmowy Julia westchnęła ponownie. Z zamyślenia wyrwał ją nagły dźwięk dzwonka do drzwi.
A kogo niesie o tej porze?
Z ociąganiem wyszła z łóżka i włożyła szlafrok.
Mamo, coś się stało?
Zapytała na widok Barbary stojącej w drzwiach.
Ja też się cieszę, że cię widzę.
Pocałowała ją w policzek i weszła do środka.
Godzina 10, a ty jeszcze w piżamie?
W jej głosie słychać było dezaprobatę.
Pracowałam wczoraj do późna. Musiałam skończyć kredensik z etażerką dla jednego bardzo upierdliwego klienta. Dzisiaj w nagrodę postanowiłam poleniuchować.
Niech zgadnę, malowany hrabia!
Barbara skierowała swoje kroki do kuchni. We własnej osobie, roześmiała się Julia. Ciągle wymyśla mi coś nowego, ale z drugiej strony ma takie cacuszka do renowacji, że nie mogę się oprzeć i pozwalam się mu tyranizować.
Nigdy nie zrozumiem twojej pracy.
Odsunęła krzesło i usiadła przy stole.
Odświeżać antyki dla obcych ludzi.
Zrobiła wymowną minę. Mamo, ale to właśnie jest w moim zawodzie najpiękniejsze. Móc przywracać starym rzeczom ich dawną świetność i dawać innym radość, gdy patrzą na odnowione meble.
Dla mnie to niepojęte.
Barbara od lat wracała do tego tematu, mimo że Julia odnosiła w swoim zawodzie liczne sukcesy. Napijesz się kawy?
Z chęcią.
Jaki jest powód twojej wizyty? Spytała Julia, przygotowując kawę.
Akurat byłam w pobliżu. Wiem, że o tej godzinie jesteś jeszcze w domu. Pomyślałam, że wpadnę. Kupiłam szarlotkę w twojej ulubionej cukierni za rogiem, Bączku.
Dodała, wskazując na przyniesioną paczuszkę. Julia dobrze wiedziała, dlaczego ją odwiedza. Postanowiła jednak matki nie wyręczać i zaczekać, aż ta sama wyjawi przyczynę swojego porannego nalotu. Cały czas czuła na sobie jej wzrok. Ogarniała ją coraz większa irytacja. Dobrze wiedziała, jak się to skończy.
Zamierzasz pojechać na pogrzeb Wandy?
Zapytała wreszcie Barbara. Oczywiście, co to za pytanie? Julia postawiła na stole filiżanki, następnie przełożyła ciasto na paterę i wyciągnęła z szuflady łyżeczki oraz widelczyki do ciasta.
Marcin jest już tu jakiś czas.
Matka wzięła od niej dzbanek ze śmietanką.
Adela mówiła mi, że przyleciał zaraz po tym, jak Wanda trafiła do szpitala.
Dzwonił wczoraj do mnie. Julia nalewała kawę do filiżanek, starając się zapanować nad drżeniem dłoni. Po minie Barbary widać było, że tego się nie spodziewała. Wbiła w córkę pytające spojrzenie. No co? To chyba zrozumiałe, że do mnie zadzwonił. Zaczęła się bronić tamta.
Nie zapominaj, że masz męża.
Nie mogłabym. Ciągle mi o tym przypominasz. Julia założyła ręce na piersi i wbiła się w oparcie krzesła. Przez chwilę obie milczały. Słychać było tylko dochodzący z holu odgłos tykającego starego zegara. Barbara piła powoli kawę, nie spuszczając wzroku z córki. Była efektowną kobietą po 60. Wysoka, szczupła, o włosach koloru dojrzałego zboża, uczesanych w elegancki kok nad karkiem. Ubrana w ciemnobrązowy kostium z cienkiej wełny i zamszowe czułenka w tym samym kolorze, wyglądała jak paryżanka. Szyku dodawała jej dodatkowo delikatna złota biżuteria.
Już zapomniałaś, ile przez niego przeszłaś? Zostawił cię niemal przed ołtarzem i wyjechał, jak gdyby nigdy nic, do Australii.
Nie kryła oburzenia.
Boże, mamo, ja dobrze pamiętam, ile wycierpiałaś. Byłam wtedy przy tobie.
Nie ustępowała Barbara.
Dość.
Jej córka uderzyła dłonią w stół, wywracając dzbanuszek ze śmietanką. Mam 38 lat i jestem już dużą dziewczynką. Sama potrafię o siebie zadbać. Stała i sięgnęła po wiszącą nad zlewozmywakiem ściereczkę. Ledwo panowała nad napływającymi do oczu łzami. Wiedziała, że nie może pozwolić sobie na tę słabość, nie może dać matce tej satysfakcji.
W to nie wątpię. Tylko, że skarbie, ja mam oczy i dobrze widzę, co się z tobą dzieje. Nie pozwól, aby ten mężczyzna kolejny raz sprawił ci ból.
Skończmy tę rozmowę, bo to do niczego nie prowadzi. Julia wytarła rozlaną śmietankę i ponownie usiadła przy stole. W duchu błagała, aby matka wreszcie sobie poszła. Miała serdecznie dość tej wizyty. Barbara miała jednak inne plany.
Kiedy wraca Piotr z Nowego Jorku?
Zapytała po chwili milczenia.
Najprawdopodobniej pod koniec przyszłego tygodnia. Mają jakieś problemy dotyczące otwarcia filii w Pradze i być może będzie musiał przedłużyć swój pobyt.
Powinnaś była z nim pojechać. Długie rozstania nie służą małżeństwu.
Powiedziała tonem wszystko wiedzącej kobiety i sięgnęła po dzbanek, by dolać sobie kawy.
Daj spokój, dopiero co byliśmy razem w Indiach. Nie zapominaj, że mam pracę.
Nie musisz pracować, Bączku.
Ale chcę.
Ja poświęciłam się twojemu tacie i nie narzekam.
Zrobiłaś to, co chciałaś. Ja nie zamierzam powielać twojego życia.
Piotr ubolewa nad tym, że tak rzadko z nim wyjeżdżasz. Bardzo mu zależy, byś poznała jego amerykańskiego pracodawcę.
Czyżby ci się skarżył? Zapytała Julia z przekąsem.
Dał mi do zrozumienia, że go to boli.
A to ciekawe. Mój mąż, wiążąc się ze mną, dobrze wiedział, jaka jestem. Dziwi mnie, że teraz jest zaskoczony.
Co do pogrzebu, to pojedziemy razem do Idzikowa. Bez sensu jest jechać na dwa samochody,
zadecydowała Barbara, powracając do głównego tematu.
Może zostalibyśmy na weekend w zaciszu?
Nie tym razem, Bączku. Ojciec ma w sobotę sympozjum w Lublinie. A sama przecież nie zostaniesz,
dodała jakby czytając w jej myślach.
Zresztą, nawet gdybyś się zdecydowała, to nie jest to dobry pomysł. Jest jeszcze zimno, a zanim byś ogrzała dom, musiałabyś już wracać.
Barbara spojrzała na zegarek i podniosła się zza stołu.
Późno się zrobiło. Tomasz zaprosił Izdebskich na herbatę. Muszę się przygotować.
Przed samym wyjazdem jeszcze się zdzwonimy.
Wizyta matki wytrąciła ją z równowagi. Nie mogła sobie znaleźć miejsca. Uprzątnęła stół, pozmywała i zdecydowała się wreszcie ubrać. Aby zaprzątnąć czymś myśli, postanowiła zabrać się za sprzątanie domu. I tak miała się tym zająć. Odkąd wrócili z Indii, nie miała na tyle czasu, aby zrobić to porządnie. Niestety czynność ta, choć wykonywana z wyjątkową dokładnością, nie mogła powstrzymać gonitwy uciążliwych myśli, które ponownie zaczęły krążyć po jej głowie. Nie było co ukrywać. Zabolało ją to, że Barbara wypomniała jej dawne czasy. Julka dobrze pamiętała, co przeszła po rozstaniu z Marcinem i jak po tym wszystkim popadła w poważną depresję. Doprawdy matka nie musiała jej tego przypominać. Z drugiej jednak strony, czyż jej rodzicielka nie stanęła wtedy na wysokości zadania, darując sobie uszczypliwości i komentarze w rodzaju „a nie mówiłam”? Wspierała ją, pozwoliła się wypłakać, wylizać rany. Tak naprawdę to, że udało jej się wyjść z depresji, to zasługa głównie jej i Piotra. Nagle przed oczami pojawił się obraz Piotra, wywołując dziwne uczucie zażenowania. Julia potrząsnęła głową, jakby mogło to w jakikolwiek sposób pomóc w pozbyciu się tego nieprzyjemnego odczucia. Ale jej się to nie udawało. Co za niedorzeczność. Dlaczego miałaby czuć się winna? Nic złego przecież nie zrobiła i nie robi. To, że telefon Marcina i perspektywa zobaczenia go po 6 latach wzbudzają w niej aż takie emocje, nie jest przecież zdradą. Boże, jaka zdrada, co jej też przyszło do głowy? A niech to, zakleła w duchu. Na miłość boską, co się z nią dzieje? To jakiś absurd. Kolejny raz potrząsnęła głową. To wszystko wina emocji związanych ze śmiercią pani Wandy.
Tak, to na pewno to. Pojedzie na pogrzeb, spotka się z Marcinem i wszystko wróci do normy. Matka ma rację. Ma męża, dom, stabilizację. Nie warto odgrzebywać przeszłości. Musi nad sobą zapanować. Nie może podchodzić do wszystkiego tak emocjonalnie. Życie już nieraz pokazało jej, że emocje nie są dobrym doradcą. Liczy się tylko zdrowy rozsądek. Nagle poczuła, że musi poczuć bliskość męża, usłyszeć jego spokojny głos. Zatęskniła za przyjemnym uczuciem bezpieczeństwa, jaki dawała jego obecność. Piotr był zupełnym przeciwieństwem Marcina. Tego ostatniego wprost roznosiła energia. Działał spontanicznie i miał 1000 pomysłów na minutę. Piotr był emocjonalnie stabilny i dawał jej oparcie. Czasem zastanawiała się, jak to możliwe, że mogła darzyć uczuciem dwóch tak różnych mężczyzn. Różnili się również w miłości. Marcin był namiętnym i zaborczym kochankiem. Piotr zaś przypominał w miłości smakosza, który delektuje się każdym kęsem, starając się wydobyć maksimum doznań z każdej chwili. A jej uczucie do nich? Przez chwilę się zastanawiała. Miłość do Marcina była młodzieńcza, intensywna, namiętna. Był jej pierwszym kochankiem, wprowadził w arkana miłości. Piotr zaś to już miłość dojrzała, stabilna. Obaj byli obecni w jej życiu niemal od dzieciństwa. Z Marcinem, synem sąsiadki dziadków, zaprzyjaźniła się podczas jednego z wakacyjnych pobytów w Idzikowie. Szybko okazało się, że mają wspólne zainteresowania. Lubili przebywać w swoim towarzystwie, nigdy się razem nie nudzili. Uczucie między nimi pojawiło się, gdy dorośli. Co do Piotra, był studentem ojca, potem jego doktorantem. Często gościł u nich w domu. Ojciec Julii widział w nim swojego następcę. Bardzo przeżył, gdy ten postanowił zrezygnować z kariery medycznej, aby poświęcić się biznesowi. Kibicował mu jednak i śledził jego osiągnięcia. Początek jej przyjaźni z Piotrkiem przypadł na dość przykre dla niej okoliczności. Piotr przyszedł któregoś razu do ojca, ale go niestety nie zastał. Spotkał za to zapłakaną dziewczynę, która na jego indagację odpowiedziała, że płacze, bo zarysowała rowerem samochód taty. Piotr poprosił, aby pokazała mu tę rysę. Po obejrzeniu stwierdził, że nie jest tak źle i żeby przestała się dłużej martwić, bo on już się tym zajmie. I rzeczywiście, coś musiał zrobić, bo ojciec w ogóle nie zareagował na zarysowanie samochodu. Szczerze mówiąc, to do dnia dzisiejszego nie wiedziała, jak udało mu się to załatwić. Gdy go o to pytała, z uśmiechem powtarzał, że to jego słodka tajemnica. Kupiła mu wtedy w podziękowaniu dużą bombonierkę i w ten sposób zapoczątkowana została ich przyjaźń. Spotykali się czasami i mogli wtedy rozmawiać godzinami. Piotr imponował jej wiedzą. Był starszy o 15 lat, ale nie dawało się tego odczuć. Nigdy nie patrzyła na niego jak na mężczyznę, tylko jak na mądrego, starszego brata. Ich kontakt się urwał, gdy Piotr się ożenił i wyjechał do Berlina. Zrezygnował z pracy jako lekarz i rozpoczął karierę w amerykańskim koncernie farmaceutycznym. Pozostał z jej ojcem w luźnym kontakcie. Stąd wiedziała, jak mu się wiedzie. Do Wrocławia wrócił, gdy ona już pracowała. Firma farmaceutyczna, której był obecnie dyrektorem generalnym na Europę Wschodnią, zakładała we Wrocławiu swoją siedzibę. Wiedziała od ojca, że jest po rozwodzie i ma córeczkę Olę.
jakiś czas po powrocie ich odwiedził. Pamięta, że to spotkanie po latach było jakieś dziwne. Czuła skrępowanie. Wydał się jej taki obcy. Przez całą kolację bacznie ją obserwował. Odniosła wrażenie, że nie spodobało mu się to, na kogo wyrosła i kim się stała. Myliła się jednak w swoich przypuszczeniach. Kilka dni po wizycie zadzwonił do niej z propozycją wyjścia na kawę. Oczywiście się zgodziła. Spędzili ze sobą kilka uroczych godzin, ponownie się do siebie zbliżając. Powrócił przyjaciel, z którym mogła o wszystkim porozmawiać i ze wszystkiego się zwierzyć. Uwielbiała ich spacery wałem wzdłuż Odry. Opowiadała mu wtedy o tym, co akurat ją w danym momencie absorbowało, między innymi o uczuciu do Marcina i związanych z tym planach. On mówił o pracy, podróżach, nieudanym małżeństwie. O żonie, która zostawiła go dla angielskiego biznesmena, partnera biznesowego firmy, dla której pracował. O ironio, sam ich sobie przedstawił. Mówił, że jedyną radością w jego życiu jest córka, jego oczko w głowie. Niestety została z matką w Anglii i rzadko się widywali.